Dzień dobry wieczór, Piotrze, Filmotekarium. Czas zacząć.
Tak. Zacząć z przytupem, bo dzisiaj film, który możecie nadal zobaczyć w kinach. I to będzie jedna z tych audycji, w których będziemy omawiać filmy właśnie goszczące na wielkim ekranie. Formalnie jest on prezentowany jako film wojenny. Natomiast, że on trafił do Filmotekarium, to musi oznaczać, że ma w sobie jakiś ładunek, powiedzmy, fantastyczny. No, w tym wypadku mamy do czynienia z historią alternatywną. Reżyserem filmu, o którym dzisiaj opowiem, jest Alex Garland, a w głównej roli, albo chyba w jednej z głównych ról, widzimy Kirsten Dunst. I tak naprawdę to jest trochę jak północ, południe przeniesiona na nasze czasy. No, dobrze, niedokładnie, ale film opowiada o wojnie domowej w Ameryce, toczonej między lojalistami, stanami lojalistycznymi, jak się je nazywa, a resztą. I na te stany lojalistyczne składa się na przykład Nowa Anglia, taki centralny pas po środku, ale są jeszcze trzy armie wrogie. Unia Florycka, Siły Zachodnie oraz Nowa Armia Ludowa. No i oni się tłuką, a film, o którym mowa, to Civil War.
Tak, wojna domowa. Już państwo wiecie, że to nie chodzi o serial z lat 60., polski serial, tylko o całkiem nowe dzieło hollywoodzkie. I ja, proszę państwa, muszę się uderzyć w pierś, bo cóż, przed obejrzeniem tego filmu postanowiłem sprawdzić, co na jego temat sądzi czołowy publicysta filmowy naszej epoki, przynajmniej w Polsce, czyli pan Raczek. Odpaliłem odnośny film, obejrzałem i nawet mnie te zachwyty przekonały. No to potuptałem, żeby obejrzeć film. I dlaczego się chcę uderzyć w pierś? Dlatego, proszę państwa, że ja myślę, że ja nie myślę tak jak pan Raczek. Pan Raczek jest specjalistą od kina, człowiekiem, który o kinie, o filmie wie wszystko albo prawie wszystko. On dostrzega niuanse, dostrzega pewne lekkie drgnienia czy drżenia i w ogóle widzi wszystko artystycznie, wspaniale i cudownie. Okej, to jest pewna perspektywa, o której ja muszę powiedzieć, że ja jej po prostu nie mam. Ja, jak państwo to zauważyli w toku historii Filmotekarium, ja na filmy troszeczkę inaczej spoglądam. Już nie chodzi o to takie zabawowe mówienie, że się strzelają, ale trochę na inne elementy w filmie zwracam uwagę. Tymczasem pan Raczek mówi o wielkiej, wspaniałej historii, o tym, że przemiana następuje, bo ta przemiana ponoć w kinie jest najważniejsza, żeby ta przemiana w bohaterze nastąpiła. I ta przemiana następuje. I tutaj mamy młodą fotoreporterkę i starą fotoreporterkę i następuje przekazanie pałeczki. Ja tu częściowo, bardzo niedokładnie i z pamięci cytuję pana Raczka, ale no mniej więcej o to chodzi. I jest podróż, jest film drogi. To wszystko niby jest prawda. I okej, okay, to jest film, który może wstrząsnąć i wstrząsnął mną, pełen emocji, bo po tym seansie byłem. Tego się nie da ukryć. To jest film, który zostawia w nas ślad, pewne sceny z tego filmu pamiętam i chyba już na zawsze je zapamiętam, bo pokazują one nie tylko koszmar wojny, szczególnie wojny domowej, ale też banalność, tak jak mówiono kiedyś o banalności zła, tak banalność wojny i banalność umierania na tej wojnie jest po prostu wstrząsająca. Jest w tym filmie wstrząsająca. ta przemiana, do której nawiązywałem, ona też jest. Tylko nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że coś nie pykło w tym filmie, szczególnie w drugiej jego części, ponieważ, i tu mam, to jest moja prywatna teoria, wybaczcie, jeśli ona naruszy państwa wyobrażenia o kinie, o filmie w ogóle, ale mam takie przekonanie, że filmowy mainstream traktuje wszelkie przejawy fantastyki, a tu mamy do czynienia z taką fantastyką politologiczną, political fiction, no coś takiego, no alternatywna historia oczywiście. I traktuje tego rodzaju rozwiązania jako, no czasami są nam potrzebne, my artyści musimy ich użyć, ale z należytym obrzydzeniem. I to niestety widać. To niestety widać, że ta Ameryka ogarnięta wojną domową, którą przemierzamy z głównymi bohaterami, ona momentami jest przytłaczająca, jest przygnębiająca, jest ponura i rzeczywiście oddaje atmosferę wojny domowej. Okej, ale są też momenty w tym filmie, w których nie można oprzeć się wrażeniu, że są zrobione po łebkach, zrobione sztampowo, są zrobione wreszcie w sposób, nie wiem, umowny, taki z mrugnięciem oka. Wiecie, to wszystko nie jest na poważnie, to chodzi o to, żebyście wiedzieli, że to się jakoś musi skończyć, ale to wiecie państwo, to jest taki skrót myślowy. Takie odniosłem wrażenie, szczególnie obserwując ostatnie 15 minut filmu, że to jakoś tak nie do końca do mnie przemawiało. Tam jest kilka momentów, które moim zdaniem są absurdalne. One oczywiście pasują do ogólnej koncepcji i ja się wcale nie dziwię, że pan Raczek zachwycił się tym filmem, bo tam musi nastąpić przemiana bohatera, następstwo, musi dojść do jakiegoś katarzis i tak dalej. To wszystko oczywiście tam jest, tylko pytanie, czy to wszystko osiągnięto takimi środkami, jakimi należało to osiągnąć. Bo moim zdaniem, szczególnie mówię, te ostatnie minuty, no może nie 15, może 20 albo 30 minut filmu, trzeba było zrobić troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej na poważnie, mniej komiksowo, a wówczas wymowa tego filmu byłaby porażająca. Bo pierwsza połowa filmu to jest właśnie podróż przez Stany Zjednoczone, a właściwie już nie Stany Zjednoczone, tylko kraj ogarnięty wojną domową, brutalną, bezwzględną, taką, w której czasami parszywe jednostki wykorzystują ten czas po to, żeby sobie coś udowodnić, żeby coś udowodnić komuś innemu, żeby dać upust swoim rządzom, swoim obsesjom i tak dalej, i tak dalej. Czas chaosu, czas tego, że po prostu życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia. To wszystko widzimy, to jest. I później przeskakujemy do drugiej części filmu, która bardziej się nadaje do komiksu. I ja rozumiem, że Kirsten Dunst kiedyś dawno, dawno temu występowała w Spider-Manie. Ale to jeszcze wcale nie powoduje, że końcówka tego filmu powinna być komiksowa. Wybaczcie państwo, to taka drobna złośliwość, ale musiałem ją z siebie wyrzucić, bo to chyba ze złości zrobiłem, bo moim zdaniem tu w tym filmie był potencjał na zrobienie czegoś, no może nie na miarę czasu apokalipsy, ale zrobienia czegoś, co naprawdę ludźmi wstrząśnie. A ja myślę, że ten film nie wykorzystał tej szansy i ja wiem, że ci wszyscy, którzy wierzą panu Raczkowi, tej chwili u nich już straciłem i już w ogóle jestem nieobecny i się nie znam. Przyjmuję to z pokorą, ale pozostaję przy swoim zdaniu.
Tak, uszczypnąłeś raczka, chcę się powiedzieć, ale powiem ci, zabawne jest to, że ja też, chociaż żeśmy nie rozmawiali o tym filmie przed nagraniem, to ja też zwróciłem uwagę na to, co on pisze, ale o tym powiem za chwilę, chociaż bardzo go lubię. Po tym nieco przy długim wstępie na temat Civil War przejdźmy może do takiego szybkiego opisu, co się tam dzieje, bo tak naprawdę ten film się kręci wokół zamysłu dwójki doświadczonych reporterów, dziennikarzy, jak zwał, tak zwał, którzy się wybierają, żeby przeprowadzić wywiad z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie ostatni wywiad, ponieważ się spekuluje, że Waszyngton na dniach upadnie. No i oni się wybierają w tą niebezpieczną podróż przez ogarnięte wojną Stany. A główna bohaterka grana przez Dunst to jest doświadczona reporterka wojenna, w zasadzie fotoreporterka. I tutaj tak, Marku, w tym filmie to widać. No, wielokrotnie mamy eksponowane kadry, często bardzo brutalne, z walki czy śmierci żołnierzy. Mamy takie przebitki czarno-białe. No do tego jeszcze za chwilę przejdę, ale tej dziennikarce, tej fotoreporterce partneruje jej Joel, który prowadzi samochód, którym jadą do Waszyngtonu, i z tego, co zrozumiałem, to on miał zadawać prezydentowi pytania. To jest ważne, bo w końcowych sekwencjach filmu widzimy, że ten facet to w zasadzie on tam nie wiadomo po co jest. Na krótko w ogóle, przed tym jak oni zamierzają wyjechać do stolicy, to dochodzi do nietypowej sceny. Dwóch scen. Główna bohaterka ratuje życie młodej fotoreporterce, takiej bardzo młodej, mamy takie wrażenie, że to jest dziecko z aparatem. No i potem rozpoczyna nam się kino drogi, ale nim ono się rozpocznie, to mamy scenę, w której ci dziennikarze siedzą ze swoim starszym kolegą i nagle dyskutują tam, no i tak montują sobie drużynę, jak tam pojadą, okazuje się, że jadą tam w trójkę. Wiesz, nagle ta dziewczynka do nich się doczepia, tak nic tego nizowego, okej, no zabieramy ją, jedziemy, super, wszystko jest okej. To jest nierealistyczne. To jest w ogóle... To jest dziwne, już na samym początku. No i potem otrzymujemy to kino drogi. Oni jadą i jadą, mijają opustoszałe domy, ale też regiony, gdzie się wszystko toczy w miarę normalnie, bo dowiadujemy się, że są takie miejsca, które się nie mieszają w konflikt, i tam jest w miarę okej. Ale oni też poznają tą brutalną stronę wojny, widzą, że są fanatycy, którzy dokonują brutalnych czystek, tak. Tam są pokazane czystki etniczne w Stanach Zjednoczonych, dokonywane przez osoby, które dzielą kraj na prawdziwych Amerykanów i tych podrabianych. Ogólnie czym to się kończy, no, wiesz co, chyba nie możemy zdradzić za dużo, bo to jest film, który jest w kinach, on pewnie w ogóle będzie jeszcze tematem rozmów przez jakiś czas, dlatego że zbliża się kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych, no i naturalnie ten film jest z nią w jakiś sposób związany. Natomiast, no chyba możemy powiedzieć, że tam zostaje przekroczona pewna bariera psychologiczna. Mówię o tych finałowych scenach. Nie wiem, chyba nie możemy mówić. Chyba, że nam się wymknie za chwilę. Ale ja też mam mieszane uczucia odnośnie tego filmu. No, najlepiej je będzie omówić na przykładzie tych naszych plusominusów. Chyba, bo no cóż, mamy kino drogi, mamy to, że oni jadą. Mogę tylko powiedzieć, że docierają w końcu do celu po wielu, wielu perypetiach. Tylko, że tak. Nie wiem, przejdę może do tego pierwszego plusa, minusa, wiesz, i uzasadnienia, dlaczego ten film budzi takie mieszane uczucia. Bo pomysł, ogólnie rzecz biorąc, to jest dobry. Kino drogi zasadniczo u mnie zawsze się sprawdza. Ale tutaj to wychodzi nudno. W ogóle zauważ, kiedy jest tempo narzucone. Ten film przechodzi od takich scen monotonnej jazdy, nagle po konfrontację ze śmiertelnym zagrożeniem. I często w ogóle tej historii towarzyszą sceny wyjęte z kontekstu. Oni raz sobie jedzą coś, gdzieś tam w jakimś obozie dla uchodźców, a potem się fotografują z żołnierzami. Raz się ktoś strzela, oni fotografują, raz im coś blokuje drogę. I to jest tak... Taka szarpana jest ta opowieść. To tempo jest szarpane. Emocje są szarpane. W pewnym momencie to ci powiem, że to się zrobiło nużące. No ale to też nie jest tak, że ten film się komuś nie spodoba, bo jest nudny, że oni jadą do tego Waszyngtonu. Nie, nie, nie. To jest wszystko przeplatane bardzo mocnymi scenami i te mocne sceny z jakichś powodów towarzyszą scenom, które są zupełnie przesłodzone, cukierkowe, absurdalne. W ogóle, nie wiem, ja miałem tam takie wrażenie w pewnym momencie, że to jest jakaś, wiesz, nie wiem, pochwała, oddanie, nie, pochwała to nie, oddanie czci reporterom wojennym. No to trochę się kłóci z tym, co napisał Tomasz Raczek, tak, że to jest jakiś manifest pacyfistyczny, no. W zasadzie to przecież główni bohaterowie żyją z wojny, tak? Żyją z pokazywania cierpienia. Ten film jest w ogóle płytki, on nie wiadomo, o co w nim chodzi. Tam jest tak wiele wątków poruszonych, tak jest wiele srok pociągniętych za ogon, że my koniec końców nie wiemy, co chciał nam powiedzieć twórca. No nie wiem, oddam ci teraz głos, zanim przejdę do tego mojego drugiego plusa minusa, bo w sumie to był minus. Plusa muszę sobie jeszcze poszukać trochę w głowie.
A ja wrócę do Tomasza Raczka, bo mam takie nieodparte wrażenie, że my, oglądając ten sam film, widzieliśmy dwa różne filmy. Gdzież mnie się porównywać z mistrzem? Ja też cenię sobie niezwykle pewną przenikliwość i pewne rozumienie języka filmowego, do którego ja po prostu nie mam dostępu. Jestem małym żuczkiem, jeśli chodzi o te sprawy. I dlaczego mówię, że widzieliśmy dwa różne filmy? Otóż Tomasz Raczek dokonał syntezy, dokonał w swojej głowie, widział ten film, mówiłeś o tych pacyfistycznych wątkach, to wszystko tam jest, tylko tak naprawdę trzeba porzucić historię oglądaną na ekranie, do pewnego stopnia oczywiście, porzucić ją, trzeba uruchomić swój wewnętrzny projektor w naszej głowie, żeby dostrzec to, co widzi pan Raczek. Ja tego tam nie dostrzegłem, ponieważ nie jestem tak zaawansowany. Ja szukałem tam historii, uniwersalnej historii, trochę ją znalazłem. Tam jest rzeczywiście, ja nie bez przyczyny mówiłem, porównywałem, starałem się porównać ten film do Czasu Apokalipsy, bo są momenty, że on epatuje brutalnością, banalnością zła, o czym już mówiłem, takim przeraźliwym przeskokiem pomiędzy żyjemy, już nie żyjemy. To wszystko widać, że czas chaosu, czas wojny to jest taki czas, w którym nic nie jest pewne. Nasze prawa przestają być naszymi prawami. Do niczego, do żadnej instancji nie można się odwołać. Wszystko decyduje za nas. Ktoś decyduje za nas o wszystkim. A czasami tym kimś, kto decyduje, jest człowiek nie do końca zrównoważony psychicznie. Którego... No dobrze, bo bym zaczął opowiadać film, więc tu się powstrzymam. W każdym bądź razie chodzi o to, że tak naprawdę ja myślę, że Tomasz Raczek miał rację, opisując ten film, ale to jest perspektywa dostępna tylko części widowni. Tylko część widowni pójdzie tak daleko w analizie filmu Civil War, i zajdzie i może za sprawą przewodnictwa pana Raczka to pójdzie niektórym łatwiej, prościej. Natomiast mnie tak prosto to nie poszło. Ja zacząłem jednak, zgodnie ze swoją naturą wredną, zacząłem szukać dziury w całym i tych dziur jest tam całkiem sporo w tym scenariuszu, czy też w samym filmie właściwie, bo ja, mówiąc szczerze, miałem taką refleksję, zastanawiałem się, czy ktoś nie usiłował tego filmu zatrzasnąć w 1,5 godziny. Podejrzewam, ale nie mam do tego żadnych materiałów, żadnych podkładek, podejrzewam jednak, że scenariusz był przynajmniej na 2 godziny, jeśli nie na 2 godziny z hakiem. Ale wiecie państwo, wiecie, rozumicie, tu jest producent i on tu nożyczki ma, symboliczne oczywiście, i trzeba film zmontować, trzeba go zmontować tak, żeby trwał te 1,5 godziny i nie zawracał ludziom głowy. No i tak go zmontowano. Te ostatnie końcowe sceny, o których powiedzieć państwu nie możemy, moim zdaniem są najmniej wiarygodne w całym filmie. Brutalne, takie naprawdę mocne, ale to wiecie państwo, jak to byłby film, ja wiem, z Tomkiem Cruise'em, to może, albo jakaś kolejna część Johna Wicka, który to film zajmuje, znaczy w tym filmie bohater zajmuje się głównie strzelaniem ludziom w głowę, bo to najszybciej eliminuje przeciwnika, to tak, to by było do przyjęcia. Tymczasem mamy zupełnie inny kaliber obrazu i ja żałuję, bo naprawdę przynajmniej połowa filmu zrobiła na mnie wrażenie i zrobiła takie wrażenie, naprawdę byłem pełen emocji, to było we mnie i czułem tę gorączkę, ale ta końcówka jest... No jest słaba, no. Jest schematyczna, po prostu jest schematyczna. Znowu nie mogę państwu powiedzieć, jak to się kończy, ale to jest schemat i to taki, proszę państwa, że przetrzecie oczy. Naprawdę można po raz 1,158 powtórzyć tego rodzaju schemat, jaki powtarza się w Civil War? Naprawdę można to zrobić? I tak zupełnie bez konsekwencji? No okazuje się, że można.
A czy w tym filmie jest ogólnie jeden zasadniczy problem, powiem ci, bo my tam mamy bohaterów i mamy konflikt, tylko no, w zasadzie nie wiemy, o co poszło, kto, co i jak. Wiemy, że jest znienawidzony przez secesjonistów prezydent, ale o przywódcach reszty to tak jakoś się milczy. No i są ci prezydentobójcy pokazani z tej perspektywy, że oni reprezentują te tak zwane siły zachodnie, a konkretnie to Teksas. No tylko, że tak, no ja wam tutaj powiedziałem, jak się ta Ameryka dzieli w tym konflikcie, tylko, że ja to wyczytałem z internetu, nie z filmu. To jest problem. Ogólnie jak lubię tego Tomasza Raczka, to on pisze tak, zacytuję tu, Marku, fragment tej wypowiedzi. Intensywność koncentratu emocji. Trochę tak jakby o przecierze pomidorowym było pisane. Ale dobra, teraz dalej. Piękno świata, poezja śmierci, protest zgodny humanisty i pacyfisty, Kirsten Dunst, gra ścięte serce. Nie da się zapomnieć. Oj, panie Tomaszu, da się zapomnieć, da się, wszystko się da. Po pierwsze, Marku, jak się bardzo chce, jak ktoś poprosi, żeby napisać ładnie o filmie, to zawsze można napisać, tak? Natomiast u nas film o tych arby skuźnia, my mówimy jak jest, bez owijania w bawełnę. Co to jest w ogóle za film, że się trzeba domyślać, co to jest za wojna? Ja tutaj żartuję oczywiście, ale Netflix już raz nam wypuścił kiedyś coś podobnego. Czarnego Kraba. Myśmy to omawiali, pamiętasz, to tam też była wojna w filmie, ale nie wiadomo o co. No i tutaj jest niestety cały problem, bo intensywność koncentratu emocji, poezja śmierci, tylko że to jest taka poezja śmierci, że tą poezję nam prezentuje poeta, który jest ciekawy jak śnieg zeszłoroczny. No tak niestety jest. Ci aktorzy, są naprawdę profesjonalistami, natomiast postaci, w których się wcielają, są tak cholernie nudne, są tak sztampowe, tak przewidywalne jest to wszystko. I takie dziwne gdzieś zbiegi okoliczności w ogóle w tym filmie, że on się staje nierealistyczny. I on się staje, powiem ci, nierealistyczny bardzo szybko. Ale o tym jeszcze za chwilę, wiesz. Bo powiedziałem, że nie da się tutaj zrozumieć za bardzo, o czym ten konflikt jest. No i nie to, że się czepiam, ale zobacz, przecież dało się ująć z tego filmu trochę scen płonącego lasu, trochę scen tych przebitek i tych pościgów po domach, po blokach, kiedy oni towarzyszą żołnierzom i powiedzieć, co w zasadzie, o co tam chodzi. Kolejna sprawa. Widzimy w tym filmie chaos. Tyle, że to wcale nie jest chaos w kraju, to jest chaos w głowie twórców. Bo zobacz, rozwalone miasta w Stanach, okej, no są, byłyby obozy wojskowe. No wiadomo, jak jest konflikt, to są obozy wojskowe. Ale tam w tym filmie jest brak ludzi. Zauważyłeś, że tam się nie toczy życie w tym filmie, w tych miastach, oprócz jednej, dwóch osób. No to po prostu... Moim zdaniem albo zostało obliczone na znacznie bardziej rozbuchany obraz, a trzeba było to zamknąć w jakąś historię kameralną, no i jedno z drugim się nie zgrało po prostu. Ja w pewnym momencie byłem znudzony tym filmem i to się stało... Znaczy, powiem ci tak, znudzony to byłem w tak 3/4 tego filmu, natomiast zauważyłem, że jest z nim coś nie tak. W zasadzie już na samym początku, kiedy ci patetyczni do szpiku kości bohaterowie zabierają ze sobą, no tak sobie po prostu, pasażerkę. No bo się napatoczyła, to zabierzmy ją na wywiad z prezydentem, a co tam. No naprawdę, wiesz, ten film aspiruje do bycia realistycznym. Dziennikarze jadą na najważniejszą w ich karierze misję. No i nagle mamy taką scenę, ale na pewno zauważyłeś tam jeszcze jedną scenę, która jest no, kwintesencją absurdu. Bo jak mówiłem, tam ten film się składa z bardzo dziwnych sekwencji. Raz mamy pokazane rzeczy bardzo brutalne, raz mamy rzeczy, które próbują być śmieszne. I gdzieś tak, to jest chyba środek filmu, mamy taką scenę pościgu dla żartu. Pościg dla żartu to jest dlatego, że bohaterowie nagle spotykają przyjaciół i oni się ścigają na jakiejś tam leśnej drodze do tego Waszyngtonu. Tymi przyjaciółmi są chińscy dziennikarze. I tam mamy taką scenę zupełnie od czapy, Marku, że dochodzi do jakichś popisów kaskaderskich, że z jednego samochodu się przysiadają do drugiego. To brzmi jak zaczerpnięte z jakiegoś filmu sensacyjnego klasy B, ale tam tak jest. Ale nawet ta scena, powiem ci, nie jest taka denna. Bo potem mamy taką sytuację, że jeden z tych samochodów znika. Przyspiesza i znika, tak? No i gubią się bohaterowie, a potem nagle się odnajdują przy dole z wapnem. I wiesz, jak to rozłożymy na czynniki pierwsze, to nie ma sensu, to naprawdę nie ma sensu. Bo co, złapali ich? Wy to zauważycie, jak będziecie oglądać, jeżeli w ogóle sięgniecie po Civil War, ale ta scena była już kwintesencją absurdu, powiem ci. Od tego momentu mi się przestało chcieć to oglądać, a potem to było już tylko gorzej.
No wiesz, Piotrze, mogli ich złapać, bo to w tej scenie, tak mi się wydaje, chodziło o pokazanie tej cienkiej linii pomiędzy zabawą a śmiercią. O to tak naprawdę chodziło. Może zastosowane środki nie były adekwatne. Ja po prostu... mówisz o tym... wzdycham sobie, bo chodzi o to... Mówiłeś o tym, że tam ludzi i że to jest nierealistyczne. To jest jeszcze nierealistyczne w kilku innych miejscach. Miałem to szczęście w życiu, że przyszło mi raz jeden rozmawiać z osobą, która no, nie była fotoreporterem, była dziennikarzem, który na wojnie bywał. Ja tam byłem w charakterze człowieka, który chciał się czegoś dowiedzieć i w charakterze petenta, no po prostu miałem to szczęście, że spotkałem człowieka, który wojnę widział własnymi oczami. To z tego, co on mówił, to troszeczkę inaczej wygląda. Tak naprawdę fotoreporterzy, no, czy też dziennikarze, bo on fotoreporterem nie był, tak naprawdę głównie zajmują się chronieniem swojego tyłka. Oczywiście bacznie się rozglądają, wszystko notują i starają się zobaczyć jak najwięcej, ale jednak się starają ochronić siebie. Tymczasem w niektórych scenach filmu my obserwujemy coś takiego, że te fotoreporterki, bo mamy dwie, młodą i starszą, one wręcz wchodzą pod kulę. One wręcz, nie wiem, no, żeby mieć to dobre ujęcie, w co wierzę, starają się, no, ryzykują życie. One po prostu bez sensu gotowe są zginąć. Czy jestem w stanie to uwierzyć? Jeśli w przypadku młodej, tak. W przypadku tej starszej, niekoniecznie. Ona już po prostu widziała niejedno i wie, że najlepsze zdjęcie świata nie jest warte tego, żeby dostać kulkę w głowę, a w każdym razie nie w tak oczywisty sposób. Tam tymczasem są sceny, w których to, że one nie zginęły, należy uznać jako licencja poetyka twórców filmu. Bo normalnie to nie ma sprawy. To, że one gdzieś tam na ubiorze mają napis press, no mój Boże, to z kolei kiedyś jeszcze rozmawiałem ze snajperem i to snajperem wojskowym, który w dodatku nie służył w polskiej armii. I on mi powiedział brutalnie, że tak naprawdę, oczywiście wszystkie konwencje tego zakazują, nie wolno tego robić, ale jedne z pierwszych osób, które się namierza w przypadku snajpera, to są właśnie ludzie z prasy, lekarze, w ogóle służba zdrowia. Absolutnie nie wolno tego robić, absolutnie. No ale właśnie to się robi po prostu. I to był człowiek wiarygodny, który miał bardzo dużo do czynienia, był w ogniu walki, bywał w ogniu walki, może tak. I w związku z tym ja oczywiście byłem tylko słuchaczem, który słuchał z rozdziawioną japą to, o czym opowiadał, i to mi się wydawało nieprawdopodobne i magiczne. Opowiadał o wojnie, o brutalnej logice wojny, i wtedy, kiedy on to opowiadał, no to nagle okazywało się, że strzelanie do ludzi z napisem press ma swój sens. Ja go nie będę Państwu przybliżał, ale jak się tak posłuchało tego, co mówił, to miało sens. I podobnie strzelanie do Czerwonego Krzyża, czego absolutnie robić nie wolno. To, czego nie wolno, to właśnie się robi, no mój Boże, jakieś powody są. I teraz, kiedy ja oglądam te sceny, kiedy one włażą praktycznie pod lufy karabinów, kiedy gdzieś są właściwie na pierwszej linii, a właściwie jeszcze przed tą pierwszą linią, to mi się wydaje po prostu głupie. I takich scen jest tam całkiem sporo.
Ja ci jeszcze chciałbym przerwać tutaj, zauważ, że tam dochodzi do takiego absurdu pod koniec tego filmu, że mamy taką sytuację, że oni są jedynymi dziennikarzami tam, i w zasadzie nawet ta grupa specjalna, która leci po prezydenta, ja się tutaj chyba wygadałem po raz drugi, jak się ten film kończy, ale ona się nie skupia wcale na prezydencie, tylko się skupia na ochronie tego, żeby one sobie pstrykały te zdjęcia. No to naprawdę jest już, to jest tak cienkie już wtedy, że Nie wiem skąd te wysokie oceny tego filmu, wiesz. Wydaje mi się,
to od początku to staram się przekazać, że ten film jest oceniany przez dwie grupy ludzi, przez takich prostych ludzi jak my, którzy oczekują po filmie minimum realizmu. I przez ludzi zafascynowanych językiem kina, językiem artystycznym, gdzie kino nie musi być realistyczne, żeby przekazać wielką prawdę, wielkie emocje i wielką prawdę. I obawiam się, że kiedy wspominałem o panu Raczku, to on właśnie reprezentuje ten typ recenzenta, który po kinie, po filmie oczekuje czegoś, tej nadbudowy.
No tak, ale
my prości ludzie nie rozumiemy. No zdajmy sobie, Piotrze, z tego sprawę, że my nie dorastamy niestety do artystycznego poziomu. Ten film pewno jest artystyczny, ale realistyczny to na pewno nie jest.
Ale to sobie by można, wiesz, no to w taki sposób to dobudować interpretację do wszystkiego. No to tak jakbym obejrzał Pokemona na przykład i zauważył, że Pokemony ewoluują i powiedział, że to jest alegoria życia, że to jest o życiu albo o chrześcijaństwie, no bo...
Blisko.
Albo o wędrówce dusz, no bo Pokemon się wciela. No, powiem ci, że im dalej zagłębiamy się w kino, w filmotekarium, tym bardziej nie lubię takich interpretacji. Kino to jest taka sztuka, która pokazuje. Jakbym się miał domyślać, to bym se poszedł na przedstawienie w Teatrze Cieni, prawda? A ja tutaj chcę zobaczyć coś, co może mną wstrząśnie, ale też da wizualny asumpt do tego, żebym się nad czymś zaczął zastanawiać. Bo jak ja się muszę zacząć zastanawiać, o czym film jest, no to po co ten film jest, prawda? O, nie chcę być złośliwy, ja naprawdę lubię pana Raczka, tylko ja myślę, że czasami te recenzje są pisane, żeby było, tak? Tak, nie będę tutaj już... Za daleko szedł, ale chodzi mi o to, że ten film Civil War jest pełen takich dziur różnego rodzaju. Dajmy na to ten jeden z głównych bohaterów, Joel. On chyba miał przeprowadzić wywiad z prezydentem ostatni, ona miała go tam fotografować. Ale w ostatnich scenach to on się szwenda po tym ekranie nie wiadomo po co. Ona ani aparatu nie ma, ani mikrofonu nie ma, ani nie wiadomo co. No powiem ci, że to jest absurd. Po prostu to jest absurd. Ten film się w pewnym momencie rozłazi. Rozwarstwia. Rozszczepia się na sceny absolutnie nieciekawe i te ciekawsze, te szokujące. Może nie ciekawe, tylko szokujące. I to mu nadaje wrażenie nierzeczywistości. To jest tak, jakby to kręcił ktoś, kto nigdy nie oglądał żadnych... Znaczy, wiesz, reportaży wojennych. Dzisiaj to wystarczy włączyć jakieś tam społecznościówki, żeby zobaczyć relacje z wojny, na przykład na Ukrainie. A tutaj to mamy tak przedstawione, nawet wiesz, nie potrafię tego ująć. No, patos się przecina ze scenami, które są naprawdę krwawe. Potem mamy coś, co aspiruje do miana, nie wiem, sztuki, poprzez te przebitki różnego rodzaju czarno-białe i bardzo wyraziste pozy. No i mamy pochwałę w sumie nawet nie wiem czego. No, pacyfizmu to ja tam nie widzę. Ale jest coś, co można uznać za w miarę ciekawe w tym filmie, powiem ci, tylko że to się z nim nie wiąże. To jest kolejny w ostatnich latach film, na temat na temat alternatywnej historii Ameryki, bo mamy teraz Fallouta, mieliśmy Człowieka z Wysokiego Zamku, ale mieliśmy też nieco podobny wątek o wojnie domowej w filmie Zostaw świat za sobą. I jest jeszcze taka uwaga moja, bo ten film nas może mniej uwierać, mniej dotykać niż samych Amerykanów. Bo zauważ, że jeżeli tam są przedstawione pewnego rodzaju postawy, także poglądy polityczne, to ja się zacząłem zastanawiać względem tych ostatnich scen, czy Civil War nie jest na przykład w jakiś sposób obraźliwe dla Teksańczyków na przykład, albo dla konkretnych grup, dla konkretnych, no nie wiem, przedstawicieli konkretnych ideologii. Także no my z tego filmu pewnie rozumiemy też tylko część, bo tam jest ukryty taki symboliczny przekaz związany z tym, co się w Ameryce dzieje. I może tak przejdę do podsumowania jeszcze swojego, bo ten film jest kuriozalny. To się ogólnie da oglądać, dlatego że tam widać, że ktoś włożył ogromną pracę, sporo pieniędzy, może na część realizacji tych ambicji brakło, ale jednak to się nadal oglądać da. Ale to, co powinno w Civil War przyciągać, gdzieś nam niknie na tle zdarzeń, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla fabuły. Tak, ten film w połowie jest stworzony ze scen, które są niepotrzebne. Bo no, przechodzenie z auta do auta, o którym przed chwilą wspomniałem, i wiele, wiele innych podobnych mogły zostać wykorzystane do tego, żeby nam historię po prostu trochę napowietrzyć, żeby nam opowiedzieć, o co w zasadzie w tym konflikcie chodzi. Jeżeli to był jakiś manifest, no to okej, ale jako historia to się nie sprawdza. I nawet powiem ci, że mam takie wrażenie, że z punktu analizy tej opowieści, że to wygląda, jakby to była historia kilku bohaterów tak naprawdę, że tam nie mamy głównego bohatera, tam mamy kilku bohaterów, mamy bohatera wiodącego, ale mamy kolektywnego bohatera de facto, kilka różnych historii, które co prawda powinny się spinać na tle pewnego wątku, ale się nie spinają niestety.
Wiesz, Piotrze, tak sobie jeszcze myślę, kiedy Tomasz Raczyk powiedział o tym, że zostaje przekazana pałeczka międzypokoleniowa, to ja myślałem, nieważne co myślałem, ale ja później zobaczyłem film. Jak państwo zobaczycie, jak zostaje przekazana ta pałeczka międzypokoleniowa, to westchniecie z żałości, bo to jest tak sztampowe, tak, ja nie wiem, jak określić tę scenę, tak słabe, że ja nie wiem, naprawdę nie rozumiem, czym pan Tomasz Raczek się zachwycał. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, no bo też jestem zwykłym zjadaczem filmów. Co jeszcze? Muszę o tym powiedzieć, bo to mnie gryzie, być może czegoś nie rozumiem. Ja wiem, że fotoreporterzy różnie działają, ale jak zobaczyłem, że główna bohaterka ma aparat, który używa w dalszym ciągu klisz, filmów, nie jest to aparat cyfrowy, no to się wzruszyłem, bo ja już dawno nie widziałem aparatu z kliszami. I mówienie mi, że z punktu widzenia fotoreportera wojennego klisze są wygodniejsze albo bardziej artystyczne, no ja chętnie w to wierzę, ale praktyczne to w ogóle nie jest. Co więcej, mam okazję od czasu do czasu obserwować fotoreporterów. Ja naprawdę nie widziałem ostatnio żadnego fotoreportera. Ja wiem, to nie są fotoreporterzy wojenni, to są fotoreporterzy newsowi, ale jednak żaden z nich nie używa aparatu z kliszą, z filmem. Wszyscy jadą na elektronice. No ale ja rozumiem, licencja poetyka, główna bohaterka, jedna z głównych bohaterek używa filmów. Wolno jej, to fajnie wygląda zresztą, bo ona wywołuje te filmy tak w warunkach polowych, ona je suszy, te filmy, no w ogóle jest super. Bardzo filmowe, bardzo takie, o, fajne, o, oczywiście, no, filmów używa, no, takie codzienne. No, ale jak tak znowu weźmiemy realizm, to niekoniecznie mnie to przekonuje. I od początku naszej rozmowy, Piotrze, ja usiłuję przekazać ten dysonans, który jest we mnie, bo ten film mimo wszystko z jakichś niewiadomych, kuriozalnych powodów jednak mną wstrząsnął. To pokazanie, jak blisko jest od naszego uporządkowanego, fajnego, w miarę akceptowalnego świata do świata chaosu, mordu i wszechobecnej śmierci, No to jest obraz wstrząsający. To jest obraz, który sprawia, że nie czujemy się dobrze. Mamy świadomość tego, że to gdzieś jest prawie za rogiem, że to nas może zaatakować, że nie jest bezpiecznie, znowu cytując jeden z filmów. To jest jeden obraz, który we mnie został i mam świadomość tego, że pod tym względem ten film do pewnego stopnia może być filmem pacyfistycznym, bo właśnie on pokazuje, jak absurdalna i nieobliczalna jest wojna, która nie pyta, czy mamy na nią ochotę i czy chcemy w tym uczestniczyć, w tej zabawie dorosłych. Nie, nie. Nikt się nie pyta, a czasami nawet pytanie, które pada, decyduje o twoim życiu albo śmierci. To widzimy na ekranie, kiedy pada pytanie, a nagrodą jest życie albo śmierć. I tak dalej, i tak dalej. Więc ten film wstrząsnął mną, ale wstrząsnęła mną ogólna wymowa tego chaosu, który obserwujemy na ekranie, tej przemocy i tej takiej bezgranicznej pogardy dla ludzkiego życia. Ale to są banały, proszę państwa. To są banały, które wypowiadam, bo takich filmów w życiu już widziałem kilka. Bo ten film jest niespójny, jeśli chodzi o jego wymowę, którą myślę, że jakoś tam pojąłem, dotarła do mnie, byłem w stanie wchłonąć. Więc jest dysonans pomiędzy wymową tego filmu, a tym, co widzimy na ekranie. Bo moim zdaniem Piotr to świetnie podsumował. To jest jakieś takie przedstawienie, o którym my nie do końca wiemy, o co chodzi w tym przedstawieniu, dlaczego, z jakiego powodu, jak to w ogóle działa, że to działa, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zostanę pewno, tak jak na początku naszej rozmowy, zostanę z tym dylematem. Jak to się stało, że film w jakimś stopniu poruszył mnie, a jednak, jeśli chodzi o tę warstwę takich przeżyć czysto takich filmowych, to ja nie jestem usatysfakcjonowany. I gdybym miał państwu polecać albo nie polecać, to obejrzyjcie państwo ten film. Ja jestem za tym, żeby go obejrzeć z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których mówił Piotr. I może wtedy jakaś dyskusja się wywiąże, chociażby pod filmem, na temat tego, co jest w tym obrazie ważniejsze. Emocje i przeżycie, takie wewnętrzne, nasze, oderwane często od filmu, czy też ten film jest taki ważny? Bo moim zdaniem ten film był tylko punktem wyjścia do tego filmu, który wyświetla się w naszych głowach. I to nie jest sielankowy film.